Cześć, tutaj podcast Bez Gadania. Moją gościnią, gościem pilnujemy feminatywów jest...
Marta Malikowska. Ja ostatnio mówię gościuwa.
Gościuwa.
Też mi się podoba. Dobrze. Gościuwą.
Pilnujesz feminatywów, jest tak lepiej, jest luźniej.
Wiesz co, nie powiem, że pilnuję, tylko mówię tak, jak mam ochotę. Jestem człowiekiem, więc czasem mówię gość, czasem mówię gościuwa, czasem mówię gościni. Daję sobie taką przestrzeń wolności, że to ja decyduję, jak mam być nazywana. I
chyba w ogóle jesteś w ogóle taką, wiesz, osobą dosyć, nie powiem, że mającą wszystko i wszystkich gdzieś, ale wolną, dosyć otwartą i sięgasz tam, gdzie chcesz, a tam, gdzie nie chcesz, to sobie pozostawiasz.
Właśnie bym powiedziała na odwrót, że nie mam wszystkich gdzieś.
No właśnie, nie, chodziło mi, że nie,
tak,
tylko,
że
po prostu
że siebie nie mam
nie
gdzieś. Że siebie nie mam gdzieś i cały mój rozwój osobisty chyba polega na tym, żebym ja cały czas przypominała sobie, że ja dowodzę swoim życiem, może dowodzę to jest niefortunne słowo, ale że ja decyduję, że ja wybieram i że to ode mnie zależy.
Jesteś aktorką, wykonujesz ten zawód i oprócz tego jest to pasja, nie? Czy...
No totalna pasja, totalna.
To czy da się generalnie być cały czas taką osobą wolną? No bo wykonujesz, powiedzmy, może nie chcę powiedzieć, że polecenia, bo brzmi to dosyć brutalnie, ale w sumie użyczasz siebie.
Wypożyczam, no, sprzedaję, tak. No tak. Handluję z głosem, ciałem, nie bójmy się tego powiedzieć, moją wrażliwością. W sumie tak, to jest taki zawód, że tak można powiedzieć, że my sprzedajemy całych siebie.
Nie idźmy do starożytności, gdzie po prostu traktowano aktorów. Nie będziemy. To jest dopiero początek rozmowy, będę miły. Ale nie, wiesz, jak traktowano aktorki i aktorów.
Wiem, jaki jest stereotyp, tak. I długo też aktorki się z tym zmagały, żeby odkleić się od tego skojarzenia, że to jest prostytucja. Tak, ale zabawnie, z dystansem można powiedzieć, że wiele zawodów to jest...
Sprzedawanie jest siebie.
Prostytucja.
No, Mordor Korpo w Warszawie. Tam, ale tak
tylko
już...
to jest, wiesz, no, bo samo słowo sprzedaż chyba nie ma nic w tym złego, tylko jakiej jakości, jak to robisz.
Chodzi o granice, nie?
I co sprzedajesz, i jak sprzedajesz, no to chyba o to chodzi, nie? A ja wracając do tego, czy zawsze jestem taka wolna, absolutnie nie, mam gorsze dni, popełniam masę błędów, dzięki którym się uczę. Już nawet mówię, że to nie są błędy, tylko po prostu doświadczenia, że jestem taką naukowczynią, badaczką samej siebie i całego świata, więc oczywiście, że popełniam błędy i nie zawsze jestem na super flow.
No masz gorsze dni.
I podejmuję super decyzje. No, po prostu jestem człowieką, człowiekiem, gościową, która popełnia po prostu dużo, dużo różnych dziwnych rzeczy przez to, jak się czuję. A czuję się różnie, tak jak ty, jak my wszyscy.
Jesteś człowiekiem, to zadziwiające.
Sama się dziwię.
Czasem?
Tak.
Nie, bo dużo dosyć masz, wiesz, aktywności. Jak przejrzałem, to jest, wiesz, nie tylko jeżeli chodzi o karierę, powiedzmy, karierę aktorską,
drogę, ale
wiesz, jeszcze aktywności wokalne. Nagrałaś płytę przecież w końcu.
Tak, to jest to moje ADHD twórcze, albo pracoholizm, ale... Nie, teraz bardziej skłaniam się do tego, że jestem działaczką i bardzo lubię robić rzeczy i te pomysły, jak ktoś mnie zna bardzo blisko, to wie, że Malikowska po prostu sypie z rękawa cały czas jakieś aktywności i pomysły. I ja to robię. Wcześniej rzeczywiście dużo mniej byłam aktywna, byłam bardziej tylko w teatrze i bardziej byłam matką i w domu. Teraz moja córka już ma, wiesz, prawie 16 lat, 15 i pół. I przyjechałam do Warszawy i otwieram się na wszelkie możliwe moje tak zwane talenty.
Właśnie, wcześniej byłaś w teatrze mocno osadzona, bo byłaś i w Berlinie, i w Szczecinie, o ile pamiętam.
I w Szczecinie, tak, i w Berlinie, i we Wrocławiu, i w Bydgoszczy. Zaczęło się od Krakowa i teraz też jestem w teatrach, ale tutaj w Warszawie już współpracuję, nie jestem na etacie.
A co właśnie spowodowało tą zmianę, że wiesz, powiedziałaś nagle, że... Bo w filmach wcześniej cię było mało, oczywiście. Debiut chyba był w 2006, o ile pamiętam, i od razu nagroda.
Tak, i byłam wtedy w ciąży, jak dostałam tę nagrodę i oczywiście mówiono mi, to jest twoje 5 minut, teraz powinnaś jechać do Warszawy. A ja wtedy byłam bardzo zakochana w moim ówczesnym mężu i byłam w ciąży i miałam etat w super teatrze i wydawało mi się, że tak już będzie. I życie mnie totalnie zaskoczyło. Okazało się, że ja nie mogę osiąść na laurach, że ciągle chcę więcej rozwijać się i dalej i mam w sobie krew gypsy I podróżowałam, aż jestem tu, gdzie jestem, ale absolutnie nie wiem na ile daję sobie takie prawo do zmiany, do podróżowania i jestem otwarta naprawdę na cały świat i nie wiem, gdzie ja wyląduję i co ja będę robić. Bardzo możliwe, że totalnie może mi się zmienić i będę hodować wełnę w Ameryce Południowej. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jestem bardzo otwarta i ciekawa, co mi przyniesie życie.
Przypomniał mi się cytat, przecież ty się nie znasz na hodowli jedwabników. Nie, może ty się jeszcze zajmiesz hodowlą jedwabników. Z chłopaków nie płaczą.
No, bardzo możliwe, bo kocham jedwab. Kocham jedwab, bardzo go mam dużo w mojej kolekcji, szmatki Polki. Mhm. No łowię na jedwabie, te takie wiesz. I im tańsze, tym więcej mi radości to sprawia, że znalazłam tu w Ciechocinku, tu w Ciechanowie, tu pod Warszawą. Jeżdżę po tych szmateksach i łowię.
Właśnie, wspomniałaś o swojej marce. W sumie to jest twoja marka, czy tylko próbujesz?
Marka to może jeszcze jest za duże słowo, ale tak, odważyłam się na taką pierwszą linię szmatki Polki, na pół profesjonalnie. Wymyśliłam wraz z moją koleżanką Agą Frankel, żeby spróbować zrobić parę podomek.
Też aktorką, dodajmy.
Tak, tak. Aktorką. No, ona różne rzeczy robi.
Tak jak ty.
Tak jak, kurde, już każdy z nas. Ale tak, ona mi pomogła w tym, żeby pociągnąć ten mój pomysł. Znalazłam podomki po prostu w ilości hurtowej, w jednym szmateksie.
Podomki, słuchają nas ludzie młodzi, wyjaśni.
Podomka to jest strój dla gospodyń domowych. Kiedyś bardzo popularne, takie fartuszko, sukienki, które nasze babcie, mamy, ciocie zakładały w kuchni do pracy i dalej to robią. Moja mama dalej ma swoje ulubione podomki, już takie nawet 30-letnie. One były bardzo dobrze szyte, z dobrego materiału, nie do zdarcia i ja postanowiłam je trochę upcyclingować i połączyłam różne podomki, na przykład w jedną, albo połączyłam sukienkę w podomki i zrobiłam tego parę sztuk i one poszły. Sprzedałam je.
Czyli znowu się dałaś sprzedać.
Dałam sprzedać swoje rzeczy, tak. Udało się.
Za ile poszło?
No na przykład siostrze dałam zniżkę, nie? Ale ta podomka, w której byłam u Wojewódzkiego.
Tak, tak. Taka czerwono-zielona w grochy, coś takiego.
Tak, nie? Tak. Ona poszła do takiej pani za cenę dosyć wysoką.
To mi się podoba. Niektórzy mają Armaniego, no może w Polsce to bardziej Kazar, coś, a wy macie.
Tak, bo ja uważam, że to jest rękodzieło, ja to robię z serca, to jest niepowtarzalne i wtedy naprawdę można sobie policzyć parę stów, ale też jestem skłonna do negocjacji.
Dobra, szmatka Polka, tak?
Szmatka Polka, mam nadzieję, że będę robić jakieś rzeczy w związku ze szmatką Polką. Może powstanie kiedyś upcyclingowa, taka profesjonalna linia. Na razie nie mam do tego czasu, nie mam do tego głowy. Przydałby mi się partner jakiś albo partnerka, która by mi w tym pomogła. Także zakład. Tutaj odezwa, ludzie, potrzebuję ludzi.
Do pracy.
Do pracy.
Tanio.
Tak, bo ja nie wyrabiam z moimi pomysłami.
Jaka stawka godzinowa?
Dogadamy się, będę dobrze, bardzo dobrze zapłacę.
Dobra. Czym Marta Malikowska zaskoczyłaby siebie 20 lat temu? Ty teraz tą Martę Malikowską.
Czekaj, teraz mam 40 lat, 20 lat temu miałam 20 lat. Czym ja bym się wtedy, jakie pytanie w ogóle, pytanie, takie gdybanie, które jeszcze mnie cofa do przyszłości. To jest bardzo trudne pytanie właśnie, wrócić mi do przyszłości.
Bo wtedy zaczynałaś chyba szkołę aktorską, nie?
Ja zaczęłam, jak miałam 18 lat, zaraz po maturze.
Tak, tak. No to
byłam na drugim roku studiów, pełna marzeń i takiego poczucia, że mimo tego, że jestem w szkole, która mnie gnoi, która ode mnie dużo wymaga, która chce mnie zmienić, w której jestem pogubiona, to ja miałam takie parcie, że poradzę sobie z wszystkim. Bo szkoła nie była łatwa dla mnie, naprawdę nie była. Nie było łatwo.
Czym to się objawiało?
Ja byłam taka dzika i tak nie miałam wiedzy na temat teatru, filmu. Miałam tak małe doświadczenie, bo pochodzę ze wsi, bardzo małej miejscowości.
Z Podkarpacia,
z Gogołowa czy z Glinika Górnego, nigdy nie wiedziałam, bo dom był w Gliniku Górnym, a do szkoły chodziłam do Gogołowa.
Myślałam, że się będziesz dzielił na pół.
Wiesz co, te wsi wiecznie ze sobą konkurowały. A. Wiesz, nasz dom był w Gliniku Górnym, 100 metrów dalej był kościół, który był w Gogołowie i zawsze byłam na jakiejś takiej granicy, że nie wiedziałam, skąd ja jestem.
Były ustawki?
Były ustawki, oczywiście, że były. Ja pamiętam takie zabawy, ludowe zabawy i były ustawki, naprawdę, sztachety.
150 bójki. Ludzi na 99.
I to były, wiesz, nie było wtedy telefonów tych komórkowych, tylko były stacjonarne telefony i to były, wiesz, myśmy mieli numer chyba 13 i były telefony, tak sobie to wyobrażam, do chłopaki na jamie, po prostu, ej, ustawka o 20.
Na jamie?
Widzimy się na przystanku tu i tam. Mhm. I tak się chyba umawiali, nie? Przez stacjonarne telefony.
Znaczy, nie wiem, ty jesteś kosą, także...
Kurczę, ja wtedy byłam... Bo mama moja na mnie mówiła hajzycka. Mhm. Rzeczywiście byłam taką powsinogą.
Hajzycka, co to znaczy?
To jest chyba od hajdę, czyli do przodu. Jakiś taki stwór, którego ja nie znałam i tylko moja mama tego używała i babcia, bo zrobiłam research, nie ma takiego słowa i taki neologizm stamtąd. I to jest taka powsinoga. Taka dziewczynka, córka, dzika rozbójnika, no która stawia na swoim i idzie do przodu. I że wiecznie ciebie nie ma w domu, tylko gdzieś łazisz po tych chałupach.
I ci to w sumie zostało. Dalej łazisz po chałupach, nie?
Coraz mniej. Coraz bardziej jestem jednak domatorką chyba, ale to i tak jest dużo. To jest i tak dużo tego podróżowania. Jak patrzę na innych ludzi, jak sobie żyją, to rzeczywiście ja się nie nudzę. Długo nie usiądę na tyłku.
Czyli zawsze tak było?
Tak, wsiadam w auto, w rower i pędzę gdzieś, lecę. Gdzieś coś.
Nagle hajduki, tak? Dobrze zapamiętałem?
Hajzycka.
Hajzycka.
A hajduczek też tak...
Tak, jest takie jeszcze określenie.
Hajduczek tak też ktoś na mnie mówił.
Hajzycka wsiadła na rower i pojechała do Krakowa i...
Na przykład. I nie wróciła przez tydzień.
No, ale ja nie, tak... na chyba 5 lat, nie?
Na 5 lat?
No, do szkoły.
Na 4, no.
Na 4. Słuchaj, a rodzice byli zadowoleni, że poszłaś do szkoły aktorskiej, bo ojciec, nie? Twój tata planował coś innego.
Chyba na początku nie mieściło im się to w głowie. W sumie mi też. Ale tak, ojciec bardziej chciał mnie na AGH, na Politechnikę. On był i sam jest po AGH, jest inżynierem, ma firmy budowlane i niestety urodziło mu się 4 córki, jeden syn i bardzo chciał, żeby te córki też
miały zawód, pieniądze,
miały zawód, rodzinę. Pieniądze normalnie, żeby on mógł tą firmę potem przekazać córką.
Żeby nie spędzały czasu w więzieniach.
Żeby nie spędzały cały czasu w teatrach, za których nie ma pieniędzy, że tylko nerwy. I tak mi się wydawało, że tata to robił z troski, może trochę nieumiejętnie, ale jednak chyba to była jakaś nadgorliwość, jakieś zamartwianie się niepotrzebne, że to jest bardzo trudne, bo jest to trudne, ale może we mnie słabo wtedy wierzył. Nie wiem. Trzeba do niego zadzwonić, zapytać. Myślę, że teraz już jest zadowolony i trochę im ulżyło, że sobie jednak radzę, bo różnie to było, bywało.
No tak, mogą włączyć telewizor i jest.
O, Marta jest w telewizji. O, dobrze, to w końcu coś tam zarabia.
Okej, ale nie przejmują się, no bo w sumie, sorry, nie chcę, wiesz, stygmatyzować, ale jak na Podkarpaciu zobaczą, że pani córka w więzieniu jest, to są jakieś takie docinki czy coś?
Wiesz co, teraz ja tam rzadko teraz przyjeżdżam i podejrzewam, wam, że są. Jakieś tam słuchy dochodzą, że gadają. Nie? Że coś tam gadają pewnie, no jak wszędzie.
Ale słuchaj, właśnie...
W mieście też gadają.
Też.
Na dzielni, wszędzie.
Też. Ja nie wiem, czasem wychodzę.
Bez gadania.
Czasem bez gadania. Wiesz, nie zauważyłem, ale jeszcze o szkole chciałbym już porozmawiać. Słuchaj, bo jak byłaś taka i dalej jesteś, nieujarzmiona, bezkompromisowa, bo jesteś silną kobietą, byś określiła chyba siebie, prawda? Raczej nie słabą.
Powiedziałabym mocną, mocną osobowością, to... bo potrafię być słaba, mam gorsze dni.
Nie, ta
siła, wydaje mi się, że ta siła to jest właśnie umiejętność przyznania się do słabości też i to w takim kontekście siły to już tak.
Właśnie propos szkoły. Teraz się dużo mówi, jeżeli chodzi o właśnie o szkoły aktorskie, o to jak profesorzy, już nie chcę w tytuły wchodzić. W każdym razie wykładowcy, osoby, z którymi macie zajęcia, no jednak czasem nadużywają powiedzmy jakiejś takiej ścieżki artystycznej. Powiedzmy, tak to zawsze było spychane, nie? Że to jest po prostu dbanie o was, żebyście byli lepsi, jeszcze lepsi. Ale w sumie często też występowała agresja. Teraz się zaczęło o tym głośno mówić. Było coś takiego w Krakowie?
No, oczywiście, że było. Oczywiście, że było i dalej to jest, ale już w dużo mniejszym stopniu. I bardzo się cieszę na te zmiany, bo ja bym te wszystkie instytucje całe, wiesz, poprzewracała do góry nogami i to...
Można przeklinać.
To chyba się dzieje. pizdu z nimi, z starymi schematami, stereotypami, z ludźmi zakompleksionymi, którzy prowadzą tych młodych ludzi jeszcze bardzo takich dopiero... No ja sobie siebie przypomnę, jak miałam 18 lat, nie wierzyłam tak w siebie mocno jak teraz. Ciało mi się zmieniało, wszystko jakby było dla mnie nowe. Potrzebowałam czułego, delikatnego prowadzenia i z tym był problem.
To nie był romantyczny Kraków.
Nie, no ale też no całe szkolnictwo, lata 80., 90., no to była totalna przemoc przecież. No. Jesteśmy straumatyzowani mocno.
Czy jeszcze to gdzieś jakoś siedzi, nie? W tobie, czy...
To będzie siedzieć chyba do końca życia, tylko tam te programy staram się odklejać, to nie jest moje. I to będzie chyba taka podróż przez całe życie, żeby to szukać, co jest moje, co jest nie moje. I te doświadczenia przykre, one wracają oczywiście i teraz...
Ale przerobiłaś to jakoś przez siebie, że znalazłaś, wiesz...
Cały czas przerabiam.
Nie chodzi mi nawet, wiesz, o metodę grania, tylko po prostu jakoś znalazłaś po prostu miejsce dla siebie, mam wrażenie. Po prostu, że jesteś mocna, wiesz, wyrazista. No dobra, będę schłodził jeszcze przez chwilę. Jesteś aktorką nie tyle też charakterystyczną, co uniwersalną chyba po prostu. No bo rola Paziny jest diametralnie inna
mówisz,
od Kosy.
Mówisz, że potrafię zagrać każdą?
Stół, krzesło, tak.
Oczywiście, tak. Jestem kameleonem.
To jest... Znalazłaś własną metodę, nie?
Szukam jej cały czas, ale tak, mam już swoje meki, jakby sekrety. Można powiedzieć, że sobie wypracowuję swoją metodę, żeby nie zwariować, żeby... jak to powiedzieć, być w higienie pracy, żeby nie oszaleć, żeby nie chorować.
Gustav Holbeck mówił, że aktorem się bywa. Zgadzasz się z tym?
Ja uważam, że każda jest aktorem w swoim życiu, że my ciągle gramy jakieś role.
Czyli nawet po wyjściu z roli, z planu, czy ze sceny z teatru, dalej po prostu jesteśmy, tak?
No, że Marta Malikowska to też jest jakaś rola, nie?
Czyli Ferdydurka bardziej, że jakiś...
No tak cały... chyba tak można powiedzieć.
Że cały czas doczepianie jakichś gęb, tak? To masz na myśli, że cały czas jakoś coś udajemy, jesteśmy, no w twoim przypadku, i matką, tak? I po prostu no na planach...
Znaczy jest... właśnie nie udajemy, tylko gramy rolę, że wchodząc do domu, gotując obiad, teraz jestem kucharką. Najlepszą, jaką potrafię. Jak rozmawiam z córką, to jestem matką. Najlepszą, jaką potrafię. Jak robię pranie, to jestem praczką. Jak w takim sensie, jak...
Czyli jest to autentyczne, po prostu...
Że jak projektuję w głowie piosenkę, no to teraz jestem autorką, jakby wiesz, no, że robimy różne rzeczy.
Dobra, czyli jest to autentyczne, po prostu chcesz powiedzieć? Tyle,
no
że...
ja bym chciała być autentyczna, taki jest mój cel. Chcę być w zgodzie ze sobą, czyli autentyczna, z moimi emocjami, z moją prawdą, z tym jak się czuję w danej chwili, tu i teraz.
Z researchu, który z tobą miałem wczoraj kilkugodzinnym, zobaczyłem, że starasz się być, no a propos tej roli, ale już zakładając całkowitą autentyczność, że to stawiasz na pierwszym miejscu. Nawet nie pracę zawodową, nie wszelkie inne aktywności, tylko bycie matką. Czy dobrze cię odbieram?
Do pewnego momentu tak było. Teraz ta rola matki, ona już jest na równi chyba. Rzeczywiście byłam na początku taką bardziej matką, przez to, że nie miałam doświadczenia, że byłam bardziej taką matką na krzyżu, tak zwaną matką Polką, która zapomina o sobie i poświęca, bardziej się poświęca dziecku. I tak było przez chwilę, ale ja to szybko złapałam. Dlatego tam, wiesz, wymyślałam sobie też to hasło Szmatka Polka. To jest to zabawa formą, że postanowiłam, że nie będę matką Polką, tą taką, wiesz...
Opiekuńczą, cały czas dbającą, zabiegającą i duszącą.
Dokładnie, która rezygnuje z siebie. I ja staram się łączyć te rzeczy, że i aktorstwo, i moje pasje, czyli praca, i moje pasje, i moje hobby, i przyjaciele, i to, że jaką jestem matką, jakby staram się to równoważyć. To wszystko jest na tym samym poziomie. Jestem tak samo ważna sama dla siebie, jak jest ważna Jagoda. Czasami oczywiście trzeba zrezygnować, jakby nie ma, są priorytety, nie? I ona jest i będzie zawsze priorytetem, tylko nie chodzi o to, że ja rezygnuję do końca z moich marzeń i z mojej pasji, to w takim kontekście nie, ale ona jest najważniejsza, tak samo jak ja jestem dla siebie najważniejsza.
Starasz się to bilansować, równoważyć.
Tak, ja mam bardzo duże zaufanie do Jagody. I ona,
że nie nadużyje
bycia. Tak, że ona jest też moją nauczycielką, ja jestem dla niej lustrem i jakoś to tak płynie, nawet już nie lubię używać słowa, że wychowuje, że to system ją wychowuje, że to jest bardziej takie tresowanie, a ja ją obserwuję, wspieram. I oczywiście pewnie cały czas wykonuję miliony jakichś tam różnych potknięć i ona i ja i
dajesz
się tak spotykamy.
Narkotyki.
Kurde, no, jeśli nazwać
nie, opowiedz tą
niezdrowe
historię,
rzeczy możesz narkotykami, to oczywiście, że daje jej też.
Nie, miałem na myśli to, że sąsiedzi po prostu skarżą.
Tak, to był narkotyk Moxa, to było kadzidło, kiedy ona była chora.
Ostry staw,
takie wiesz, zioła, to były takie skondensowane zioła w takie cygaro i ona mi była wtedy chora, a ja chciałam ją szybko wyleczyć, więc tam oprócz antybiotyku była też u lekarza medycyny chińskiej, że ja połączyłam wszystkie terapie, żeby ją szybko wyleczyć, bo miała premierę, ona też czasem jest też aktorką.
Już.
Tak. I napatrzyła się na matkę, wiesz, w kulisach i wie, jak to robić. Po prostu.
Treja.
I to robi.
Treja.
No i tak, no i to jest taka moksa, przykładasz ją do skóry w takie miejsca, akurat, wiesz, w nadgarstki, jakieś takie, no w różne
no,
punkty
mięsa
na ciele,
jasne.
Jak to się nazywa, meridiany, nie?
Żeby to
rozgrzać. Żeby to uaktywnić i tak dalej.
I to zaczęło pachnieć.
I to zaczęło pachnieć, śmierdzieć dla moich sąsiadów. I zadzwonili po policję, że Malikowska pali marihuanę.
Tylko marihuanę.
No i miałam taką nieprzyjemną sprawę.
Po kosie można by się spodziewać więcej. Ale myślisz, że to było, tak pytam serio, czy to było, wiesz, ludzie czasem nie rozgraniczają. Człowiek, rola. Wiesz, Piotrek Adamczyk mówił, że cały czas do tej pory babcie do niego chodzą się spowiadać.
Tak, bardzo możliwe, że to...
Czy to mogło być na takiej zasadzie, że
mogło.
To ta idzie?
Wszystko jest możliwe. Mogło.
Ona
mogło.
Na pewno ma narkotyki.
Mogło, bo no są ludzie z taką świadomością, którzy myślą, że jak grasz gangsterkę, no to na życie też jesteś gangsterką, nie? Mhm.
Ale co, już dobrze z sąsiadami? Czy się wyprowadzili?
Nie mam problemu z nimi.
Pozdrawiamy sąsiadów.
Pozdrawiam ich serdecznie.
To wracamy po przerwie. Podcast bez gadania. Studia nie uciekła. Marta Malikowska, aktorka. Słuchaj.
Ostatnio mówię o sobie performerka.
Performerka. Aktorka nie wystarcza.
Kurde, bo to życie to jest taki performance.
Takie szersze pojęcie dosyć.
Tak, że jestem też autorką. Nie? Że naprawdę biorę stu i teraz.
No bo teraz już podcast wcześniej już rozmawialiśmy jeszcze o wokalnych próbach. Nie, no nie próbach, płyta już była.
To była próba, tak. To była moja próba pierwsza.
A drugiej się spodziewasz, płyty?
Tak.
Zdradź coś więcej, coś się dzieje już? No,
no taki pomysł, no powiem.
Dawaj,
powiem, to już będę musiała to zrobić, że Malikowska z chłopakami i że z różnymi chłopakami, których sobie wynajduję i szukam i robię sobie różne piosenki, a potem to zbiorę do kupy.
Czyli względem jednej płyty już jeden nie wystarcza.
Nie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może wyjdzie całkiem coś innego. Na razie jestem w takim procesie, że sobie z różnymi ludźmi coś tam kminię. W grudniu jadę do chłopaków moich, mam takich fajnych chłopaków na Suwalszczyźnie pod Sejnami. I tam sobie bębnię na bębnach z nimi i tam bardziej takie właśnie etnoklimaty elektro.
Czyli dalej to jest taka, wiesz, nie chcecie szufladkować, ale jakaś offowa muzyka, czy...
No właśnie, nie szufladkujmy się.
No ja właśnie, więc zdefiniuj, ja daję ci, wiesz...
Ja nie chcę tego definiować. Ja robię po prostu, co mi tam w duszy gra, lecę za sobą. Jak mam ochotę nagrać popowy kawałek, to go nagram. Jak mam ochotę nagrać etno, to go nagram.
Jak disco polo, to disco polo. No Suwalszczyzna w końcu.
Disco polo, tak, pewnie. Czemu nie?
Jesteś otwarta, dobra.
No kurczę, nawet Budyń miał te Zenka Martyniuka cover.
Co ty? Tak.
Kojarzę.
Twoje oczy zielone.
Każdy numer możesz zrobić i przerobić i uszlachetnić. I naprawdę wszystko możesz.
Do Budynia jeszcze dojdziemy, jak pozwolisz. Dobra.
Pozwalam.
Dziękuję.
Tak, to jest kawał mojej historii. Nie ma się co od tego
odcinać
i wypierać. Nie chcę tego...
Jasne, w ogóle wiesz, jak dałaś mi odpowiedź, że okej, że zróbmy to, że zróbmy dzisiejszy podcast, autentycznie, to nie jest teraz, że mówię, bo pasuje, tylko akurat leciało pogodno, ale już ci mówię, ta piosenka o kranach.
Czekaj, o tym szumią krany, o tym szumią krany, piękna pieśń, piękna, tak. właśnie z Opera Folia, z płyty Opera Folia, przy której się poznaliśmy i to był genialny spektakl, opera, rock opera, muzyczne widowisko, to był taki spektakl, jakiego drugi raz już nie widziałam takiego. To była taka energia, to był taki rock'n'roll, to było coś tak nowego, nieprawdopodobnego, to była taka po prostu jazda, że wow.
Wy się poznaliście z Jackiem, jak po prostu już Jacek był po pogodne, już miał pogodne, a ty już byłaś aktorką po prostu.
Tak, bo oni właśnie mnie zaprosili mnie, wtedy byłam w Szczecinie, zaprosili mnie do tego spektaklu Opera Folia.
Nie chcę zabrzmieć pudelkiem, nie? Ale co to od razu była, nie? Miłość od pierwszego wyjrzenia i tak dalej, czy?
Można tak powiedzieć.
O cholera.
Można tak powiedzieć, no... Że tak to było.
Mhm. No, Jacka niestety już z nami nie ma, nie? Ale mam takie...
Ale jest muzyka,
no
jest
właśnie.
Jego twórczość i zostawił w nas cząstkę siebie i można powiedzieć, że jest. Mhm. Jest w Jagodzie, jest w moich wspomnieniach i przede wszystkim jest w twórczości i w tym, co przekazywał.
Nie chcę bardzo wchodzić w jakieś emocje, namawiać na wynurzenie i tak dalej, ale mam wrażenie, ja to tak odbieram, że nie przejęłaś się, raczej, Boże, to głupie słowo, że zachowałaś jakiś taki fajny spokój, pomimo jakiegoś...
Oj, no, nie powiedziałabym, że byłam spokojna. Mm. Ja przeszłam przez wszystkie etapy chyba żałoby, chyba w przyspieszonym trybie, tak jak to u mnie po prostu w życiu wszystko się jakoś tak szybko dzieje. Jeśli chodzi o takie trudne rzeczy, mam jakiś taki... To jest chyba umiejętność, dar, że łapię, chwytam byka za rogi i chcę... Nie poddaję się, tylko próbuję to...
Okiełznać.
Mhm. Ale ja przeszłam... Miałam etap totalnego smutku, nawet takiej rozpaczy. To było kilka dni głębokiej rozpaczy, smutku. Mhm. Byłam w tym parę miesięcy. Potem był etap totalnego wkurwu, gniewu, też na niego i też w ogóle na życie, na śmierć i w ogóle o co tu chodzi, ale na niego też. Kurde, nie dbałeś o siebie, że mogłeś to i mogłeś tamto. I to było, i czułam, że to jest potrzebne i że to jest normalny etap też żałoby. I potem nastąpiło jakieś takie głębokie zrozumienie, odpuszczenie, uwolnienie. Jakaś właśnie transformacja, że ta śmierć stała się miłością, że ja jestem odpowiedzialna za swoje myśli i za swoje emocje i uczucia, więc zrobiłam wszystko, żeby rozjaśnić tę śmierć, jakby czym ona jest. I czuję w związku z tą w sumie tragiczną śmiercią, trochę za szybką, już teraz spokój. Chociaż nie powiem, że nie ściska mnie po prostu za serce i że nie... Jeszcze zdarza mi się, że po prostu sobie pochlipuję. Ale to jest takie pochlipywanie już właśnie na taką ulotność życia, jakąś taką, wiesz, marność, że czasem mnie łapie po prostu... Wzruszenie i słabość.
Jasne. To zwyczajne, bardzo, to bardzo mądre. Takie mi się...
Wszyscy umrzemy, halo, wszyscy umrzemy i nie znamy dnia ani godziny. I jak się to uświadomi na takim głębokim, głębokim poziomie, już po prostu poczujesz to w ciele, to naprawdę to jest takie...
Bo wiesz, zobaczyłem po prostu... Dowiedziałem się w ogóle, wiesz, że ja... Sorry, nie wiedziałem, że byłaś w ogóle z Jackiem. Raczej kojarzyłem was osobno.
Bo
tak?
To było dawno temu.
Tak, mówię, kurczę, że wiesz, już wróciłaś do aktywności. To jest do tej pory wielki szacunek z mojej strony. To jest, to mi się wydało coś, wiesz, tak, nie wiem czy profesjonalne, to jest dobre słowo, ale że ty wróciłaś już do aktywności tak szybko i że widziałem w tym właśnie jakąś taką...
Ale dlatego, że, że ja rozmawiałam o tym, nie wypierałam tego, szukałam pomocy w książkach, w literaturze, w terapii. Ja się nie zatrzymałam, nie kitrałam tych emocji, tylko uwalniałam. Mam bliskich bardzo ludzi wkoło wielu, którzy potrafili, wytrzymali to na przykład, te moje płacze i te moje silne emocje i one po prostu się uwolniły.
Jasne, ale jakby Jacek jest cały czas, nie? Po prostu przez właśnie to, o czym powiedziałaś, przez to, co zostawił po sobie, bo niektórzy ludzie przez całe życie nic nie zostawiają po sobie, a Jacek dosyć dużo.
Jest, no to w takim myślę, w takim sensie energia jest nieśmiertelna, po prostu nie jego ciało umarło, ale jego energia jest.
Tak, tak, zawsze możemy się do tego odnieść.
Zawsze możemy się do tego odnieść. Są wywiady, są zdjęcia, jest muzyka i on jest.
Jasne. Nie tak jak, nie wiem, nasi prapradziadkowie, że aha, imię, nazwisko i czasem nawet nie znamy daty po prostu, że wiesz, ja na przykład mam coś
takiego. A oni też są.
Tak,
a
oni też przeżyli coś swojego.
Czyli oni są wtedy i wszyscy są umarli wtedy, kiedy my chcemy, żeby oni powrócili. Każda myśl, każde wspomnienie, nawet możemy zapytać taty, babci o cokolwiek i wtedy to już jest. To wraca, nie?
Jasne. Słuchaj, spotkaliśmy się dzisiaj, to jest pretekst w sumie do rozmowy, Siubuk. Film, którego premiera jest spodziewana już na przyszły rok. Chyba, nie, na grudzień.
2 grudnia wchodzi do kin.
2 grudnia, tam grasz Martę.
Tak, tak się złożyło.
To było przypadkowe.
Przypadkowe, tak. Reżyser chciał nazwać te siostry Marta i Maria, tak biblijnie.
Okej.
Więc tak to przypadek.
A Siubuk jest o czym? Możemy zdradzić chyba? Możemy. Jest,
tak, możemy, możemy.
Dystrybutora.
Siubuk jest inspirowany prawdziwymi historiami różnych kobiet. Jest to kompilacja różnych autentycznych historii kobiet, które rodzą dzieci z niepełnosprawnościami. W tym przypadku rodzi się dziecko ze spektrum autyzmu. Siubuk to jest
odwrotność
Kubusia. Tak, i to jest o walce z systemem edukacyjnym tej młodej matki, którą gra Gosia Gorol wybitnie, uważam, jak gram jej siostrę i tam nie chcę zdradzać szczegółów,
jasne,
ale...
Dodajmy, że rzecz się dzieje w Polsce w latach
90. Tak, to jest też o pierwszych klasach integracyjnych. Po walce, krótko mówiąc, o walce z systemem młodych
rodziców,
dzielnych matek, samodzielnych, bo okazuje się, że 90% facetów, ojców, jak się dowiaduje, że rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, to odchodzą. Tak przynajmniej było kiedyś. Nie wiem jak teraz jest, może to jest trochę lepiej, ale tak było. I to jest bardzo smutne. I reżyser, to był jego impuls do zrobienia tego filmu.
Ale nie, serio, nie wiedziałem, że tak było. Nie, to jest
tak
fajnie.
Było, tak jest. I to jest bardzo smutne i trzeba o tym mówić, bo te matki naprawdę wykonują heroiczną pracę.
A ty grasz tam?
Ja gram siostrę, która jest...
Siostrę matki, tak?
Siostrę tak, głównej bohaterki, czyli matki. Ta siostra nie może mieć dzieci, jestem starsza dużo od tej bohaterki głównej i po prostu jej pomagam w wychowaniu tego dziecka.
Okay.
A najpierw wychowywałam ją.
Dobra. I na ile tam jest w tej postaci jest ciebie?
Oj, bardzo mało. Bardzo mało. Ta Marta, jak zobaczycie w kinach, jest przemęczoną, spracowaną, niedbającą za bardzo o siebie. Taką dziewczyną, która wzięła na siebie zbyt duży ciężar w życiu. Też one nie mają rodziców, więc ona wychowuje tą młodszą siostrę. Pracuje w fabryce wódek. Nie ma w ogóle życia prywatnego.
Brakuje już tylko górników.
Jeszcze jest chora. No i dlatego mało.
Nie, ale film widziałaś już, czy jeszcze nie?
Oczywiście, widziałam. Widziałam film i drugi raz widziałam na festiwalu w Gdyni. Ten film dostał nagrodę za scenariusz.
Dodajmy
jest bardzo dobrym scenariuszem i bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam wziąć w nim udział.
I 2 grudnia.
2 grudnia zapraszamy do kin.
Do kin. I jeszcze Tato czeka w kolejce.
Tato. Tam jest taki malutki epizodzik mój. Tam mam parę scen, niedużo. tam totalnie inna rola, tam gram tirówkę, prostytutkę.
Dla równowagi.
Dla równowagi, tak, tak.
A właśnie, tak jeżeli powiemy o twojej, już zgodziliśmy się, że nie karierze, a drodze życiowej, myślisz, że ona nabrała większego rozpędu, kiedy powiedzmy już tak osiadłaś bardziej w filmie? Bo wcześniej był głównie teatr, nie?
Tak, i wtedy była droga teatralna i jak już tam zdobyłam, wiesz, wszystkie festiwale, dużo nagród i już nawet zagrałam monodramy w Berlinie, no to sobie pomyślałam, że teraz czas na kamerę.
A właśnie, słuchaj, grałaś po niemiecku w Berlinie?
Nie, po polsku, nie, właśnie po polsku, bo to było, ja w ogóle nie znam niemieckiego.
No właśnie, już chciałem się o to zapytać, ale kurczę, nie wypaliło.
Nie, i też w tym akurat teatrze, Gorki Theater, oni mają taką politykę, że zapraszają bardzo dużo ludzi z całego świata. Mają dwa ansamble, niemiecki i tak zwany uchodźczy emigrantów.
Ty byłaś w tym uchodźczym emigrantów, tak?
Tak, przez chwilę. I oni chcieli, żebym ja grała właśnie w swoim języku. I były napisy po niemiecku i po angielsku.
A, super, super. Tak. Ale przychodzili Polacy, Polki?
Różni. No tak, ze wszystkich narodowości, tak jak w Berlinie.
Tam no tak, jest bardzo właśnie chciałem powiedzieć, że taki tygiel artystyczno-narodowościowy.
Tak, tak, tak.
Jasne, ile tam
było
byłaś?
Kolorowo. Kurczę, te daty. W 2016 że zrobiłam, zrobiliśmy pierwszy spektakl i potem po dwóch latach drugi.
A, no
i
dobrze.
Teraz mam plany.
Znowu na powrót do teatru?
Bardzo możliwe, że zrobię spektakl w Austrii.
W Austrii. I po polsku.
A zobaczymy. Może już będzie trochę po angielsku i po polsku. Zobaczymy.
Po niemiecku nie.
Kurde, no jakoś ten niemiecki w ogóle mi nie wchodzi.
Nie, ja wiesz, chciałem cię właśnie o to zapytać, ale to nie.
Ale mogłabym się nauczyć do filmu, mogłabym się nauczyć każdego języka, bo to jest naprawdę wszystko możemy.
Ja ci wierzę, że ty się nauczysz każdego języka. I tak dobrze. I potem, co było takim motorem właśnie? Bo jak przeglądałem twoją karierę, że drogę życiową, że nagle po prostu mocniej przeszłaś na film. Co było taką decyzją?
Parę rzeczy to przyspieszyło. Mój taki wkurw i bunt na to, co się dzieje w teatrze. Miałam taką osobistą przygodę, która dała mi kopa do działania i powiedziałam, nie będę tak traktowana, nie chcę być tak traktowana, chcę więcej zarabiać, chcę grać w filmach i żeby to zrobić, muszę zrezygnować, poczułam, że muszę zrezygnować z tak wielkiej ilości tych prób w teatrze, produkcji w teatrze, żeby móc zagrać w filmie czy w serialu, które no kino kocham i zawsze kochałam, ale też wtedy nie byłam chyba gotowa też... mając małe dziecko i burzliwe życie, chaotyczne.
To było jeszcze bardziej?
Więc wtedy nie miałam jeszcze takiej odwagi i siły, żeby tu przyjechać. Ale przyszedł ten moment, że postanowiłam, że tak, że to jest ten moment.
Jasne.
Ja wiedziałam jakoś intuicyjnie, że ja odpalę dopiero jak będę miała 40 lat. I czuję, że teraz właśnie odpaliłam jakąś taką... I jeszcze większą torpedę, iskrę, czy coś mi się tam ale przeklikało.
Nie,
i...
no trochę przed 40 jeszcze.
Bo no tak, tak.
W sumie gasnąc od świateł, bo w sumie tu...
Ślepnąc.
Taki, co ja powiedziałem?
Ślepnąc od świateł, gasnąc od światła, ale to w sumie no gasnąc, dobra, ślepnąc, to samo, nie, to... podobne.
Leci, jest książka, już nie przesadzajmy, każdy będzie wiedział. Nie, ślepnąc od świateł Żulczyka i tam grasz rolę Paziny.
Tak.
Tak, to jest taka dosyć postać, z którą, przynajmniej jak ja oglądałem, która fajną by była taką kumpelą, nie?
Tak, tak, tak. No to z Paziną, z Paziną już więcej mam wspólnego.
Niż z Kosą na przykład.
Niż z Kosą, niż z tą Martą z Siubuka, niż nie wiem, z Joanną ze Żmijowiska, niż z Beatą w Minucie Ciszy. To tak, to Pazina najbliższa.
I zobaczyłaś wtedy, że to jest, że zaczęłaś dostawać rolę, bo jakoś większe zainteresowanie nastąpiło wtedy w tobą, po tym serialu?
No tak, tak. Tak, to na pewno.
Wiesz co, jakoś utknęło mi to w pamięci. To był z Tomkiem Kotem, czekaj, to był film...
Żyć nie umierać.
Żyć nie umierać, tak. Tam grasz epizod, ale jak zapamiętałeś, jakoś charakterystyczny. Słuchaj, czy dałeś już te papiery, tam jakieś coś szłaś? No, to jakoś zapamiętałem. Ale bo jeszcze grałaś w Ki wcześniej, prawda?
W Ki też epizodzik bardzo malutki, nie?
Czyli fajnie, czyli w końcu te rakiety odpaliły trochę przed 40.
Tak, jestem gotowa na główną rolę, zapraszam. Producentów.
Polecam się.
Polecam się.
Czyli Hollywood czeka.
Kino europejskie. Zapraszam.
Ale właśnie, masz takie ambicje po prostu, żeby zagrać coś
pewnie,
na zewnątrz?
No pewnie, że mam. No
wiem, to było retoryczne pytanie, ale myślisz już, wiesz, masz jakieś, no każdy ma marzenia, nie? Masz jakieś wizualizacje, że z kim chciałabyś na przykład pracować?
Mam.
Powiemy.
Do pana Larsa von Triera. Nazywam się Marta Malikowska, chciałabym bardzo u pana zagrać.
Myślisz, że zna polski? Nie, dobra, przetłumaczymy i puścimy, wiesz, jako promocję tego podcastu. Nie, ale widzisz siebie w jakichś takich właśnie mroczniejszych klimatach? Dalej kontynuuję.
Widzę w różnych klimatach. Mhm.
Czyli uniwersalność pełna na maksa.
Tak, nie zamykam się.
Jasne.
Nie lubię horrorów, ale myślę, że mogłabym się świetnie bawić na planie horroru.
Dlaczego akurat horror?
Bo się ich bardzo boję. Mhm. I myślę, że mogłabym przełamać ten strach, występując w nim.
Boże, ciągły rozwój.
Ciągły rozwód, rozwód, rozwój. Boże, rozwód.
Aktorka taka mądra, cholera.
Rozwodzi się ze sobą ciągle. Mhm.
Czy jeszcze propos
właśnie... A czemu tak powiedziałeś? Aktorka taka mądra? Był taki rzeczywiście stereotyp, że aktorki są głupie.
Tak, ale w ogóle, że aktorzy w szkołach filmowych mówili generalnie i reżyserom, i operatorom, wszystkim z tych pionów technicznych, mówiąc nieładnie, mówi, a to są tylko aktorzy po prostu.
No właśnie, było dlatego ja chcę mówić performerka, bo wtedy... Wtedy jest to autorstwo, nie? Że, a myślę, że aktor to nie jest, że nie jestem autorką swoich ról.
To
nie
tylko
wiem,
przychodzi,
kurde.
Odgrywa i...
Przecież ciągle my w scenariuszu, nawet szlifując te dialogi, my używamy swoich też rzeczy. Jest bardzo dużo pomysłów, które wychodzą od nas. I to jest jakby... To trzeba o tym mówić, kurde, no, nie? Że to nie jest odtwórcze, że to jest bardzo twórcze, a aktorzy są bardzo mądrzy. Potrafią być.
Zdarzać. Nie, po dzisiejszym bezkadzenia, nie, no będzie trochę.
No nie będę tutaj wszystkim, no, tak, no, nie chcę generalizować.
Tak, nie, bez nazwisk, bez nazwisk.
Bez nazwisk. Nazwisk.
Jeszcze wodę dolać? To tylko woda. W ostatnim odcinku były lepsze rzeczy.
Ale żeby nie było, że ja się tak wymądrzam. Ja też jestem głupia, potrafię być
tak,
głupia.
Tak, strasznie, jakby... a to teraz wychodzi. Strasznie, ten podcast.
Ale w takim, wiesz, sensie, że taka frywolna, lubię się wygłupiać, o. Lubię się wygłupiać.
To nie znaczy, że jesteś głupia.
Nie, nie.
Nie.
No, ale w takim sensie, że lubię... Lubię się wygłupiać. Mhm. Tak, lubię się wygłupiać, robić sobie jaja.
Można
wymyślać suchary. Tak, wymyślać suchary. Rozśmieszać ludzi. Bardzo lubię i siebie rozśmieszać, i siebie, bekę z siebie uwielbiam.
Na Instagramie można to w pełni zobaczyć w twoim, nie?
Tak, trochę tak.
Właśnie, nie, tak propos tej toalety ostatnio mnie to rozwaliło, ale okej. Okay. To wiesz, to, że jesteś na Hawajach czy gdzieś tam.
Tak, bo mamy takie super toalety, teraz robię taki serial, o którym nie mogę mówić, ale to będzie serial zajebisty, jakiego jeszcze nie było. Nie mogę nic o nim powiedzieć, ale scenariusz jest świetny i obsada jest świetna, twórcy są świetni, cała ekipa jest świetna, świetna, świetna. Jesteśmy właśnie...
Ale to będzie telewizja, czy
na streaming? Jednej z platform, nie mogę nic mówić. Jasne. I mamy tam takie super toalety.
Dobra, ale nie.
Mamy takie zajebiste toalety, że albo są ptaszki i jest wodospad, albo jest dżungla i mamy naprawdę, mamy tam dźwięki z dżungli albo dźwięk wodospadu i one są nagrzewane i mamy super fototapety i robimy sobie tam różne jaja w tym.
Czyli przynajmniej można się wreszcie porządnie załatwić na planie, w końcu.
Tak.
Bo kiedyś były problemy, powiedzmy może, że kiedyś praca na planie zupełnie by wyglądała inaczej. Nie,
no teraz są luksusy, no słuchajcie, luksusowe toalety. No, tak to można, tak to można
tylko
grać.
Można, no.
Żeby
grać.
Nie powiedzieć no, do rymu.
Tak, nie, możesz, w tym podcaście można. Tak, kiedyś było takie powiedzenie, nie o aktorze i o sraniu. Aktor jest
że od, tak, aktor jest
od grania, a dupa od srania.
No, straszne to. No. Albo aktor traktor, nie?
Nie znam.
To aktor traktor? Mhm.
No. Tylko aktor traktor, czy to jeszcze dalej się...
No, aktor traktor. A,
że co, że od wszystkiego, że jest
taki,
jak ciągnik.
Że jest jak ciągnik, jak że ciągnik. Ciągnie i że...
Komuna.
Komuna.
Dobra. Słuchaj, propos twojej roli, bo teraz jesteśmy po pierwszym odcinku, będzie drugi. serialu Skazana, to jest już drugi sezon. Czy masz takie sytuacje, jak niektórzy, wiesz, aktorzy, że jak Bogusław Linda na przykład, że każdy się chciał popróbować. Ty grasz tam postać skazanej, dosyć charakternej kosy, która jest w sumie taką przywódczynią mafii, nie? Taką matką chrzestną, można powiedzieć. Nie?
Tak.
Czy były jakieś takie sytuacje, że ktoś chciał się jakoś mentalnie, powiedzmy, zmierzyć z tobą na ulicy? Zobacz, to ta kosa, ty kurwa, zobacz, super. Były takie sytuacje?
Takich jeszcze nie, na szczęście.
Boję się.
Ale takie sytuacje, że o kurwa, kosa, kurwa, ale tą kurwa dajesz, że zajebisy, kurwa, jesteś, o, chodź tu, piona, sztama.
Dzisiaj jesteś po prostu dla osób, które będą słuchać podcastu, jesteś ubrana na czerwono. No nie? Tak jak ten uniform.
Tak jakoś tak wyszło. Ale też są takie entuzjastyczne, że super, ale też są takie, bałam się ciebie, boję się ciebie.
Wiedząc, że nie no, jesteśmy umówieni, że oglądamy fikcję, nie? To jednak miałem coś takiego, że cholera, ja bym nie chciał spotkać kosy na przystanku,
no ja
czy gdziekolwiek.
Ja też bym nie chciała.
Bo wszyscy dziennikarze zobaczyłem, że zadawali ci pytania po prostu, czy lubisz kosę?
No to jest takie, no lubię to grać, bo lubię swój zawód, ale kurde, żeby lubić kosę, no... No może za niektóre rzeczy można ją lubić rzeczywiście, no za to, że nie wiem, no daje robotę tym swoim koleżankom w jakichś klubach strasznych, ale daje robotę, no to może jest, za to, nie wiem.
To
no,
jest to... mniej więcej, mam wrażenie, takie pytanie, wiesz, po prostu jak, nie wiem, ktoś grał SS-mana, a podobał się panu Hans Frank?
Dokładnie.
Był miłym człowiekiem.
Zagrałam Hitlera, lubisz Hitlera? No fajnie.
Akceptuję go, nie wiem, radzę sobie z tą robotą. Polubiłem człowieka, coraz bardziej go, kurde, rozumiem.
No, nie, bo dzięki za zrozumienie.
No, bo mnie to strasznie rozbawiło, to pytanie. Po prostu dostawałaś je co wywiad. Mówię, kurczę, no dziewczyna...
Lubię jej ksywę, kosa.
Kosa.
No, taka, kosa jest super.
Taka równiecha, nie? Dobra, mała przerwa?
Przerwa.
Dobra, dzięki. Wracamy po przerwie, podcast bez gadania. Naszym gościem jest influencerka, performerka, wokalistka.
Gościuwa
przede wszystkim, co rządzi na dzielni i się nikogo nie boi. Marta Malikowska, Welkosa.
Oj, boi się jeszcze. Jeszcze wielu rzeczy się boi.
Myślę, że więcej ludzi się boi z ciebie w Polsce niż ty się boisz ich. Właśnie jeszcze zostając troszeczkę w temacie kosy. Rozmawialiśmy o tym właśnie, czy się spouchwalają, czy nie. Na razie jeszcze nie podchodzą, bo się boją po prostu. Nie chcą pić piwa, ale już tak jakieś końskie zaloty, jak się to kiedyś mówiło, nie? Coś takiego występuje.
Na pewno bardziej odważni są po alkoholu.
Nie boisz się, że Marta, ta rola jak w ciebie jakoś się przywiąże za bardzo, może nie u ciebie jako u aktorki, u osoby, tylko że reżyserzy, producenci będą się bali ciebie obsadzać potem, że to jest za bardzo już przywiązane do ciebie taki mocny stereotyp mocnej kobiety.
Rzeczywiście i pojawia się taki lęk czasem, jak zaczynamy coś, co będzie trwało długo, 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 że się coś przyklei, ale już się nie boję, bo po kosie dostałam też parę takich propozycji i teraz pracuję nad taką rolą normalnej dziewczyny, że nie, już nie mam tego strachu, ale rzeczywiście miałam taki strach, że trochę bałam się na początku promować to,
Że wejdziesz w jakiś serial po prostu, tak? I że
będę kojarzona tylko po prostu z taką gangsterką i że będę wrzucona tylko w takie role, ale nie ma się co bać. Skumałam, że jak ja się będę bała, to tak rzeczywiście będzie, więc...
Taka samospełniająca się groźba, nie?
No tak, tak. Mhm. Więc afirmuję, że nie.
Nie, Siubuk udowodni, nie? Bo tam mówisz, że
tak,
grasz...
Tak, Siubuk to jest całkiem inna rola niż... do tej pory jakąkolwiek zagrałam.
Słuchaj, tak z innej zupełnie beczki. Mówiłaś, że jesteś z Podkarpacia. Przepraszam, zapomniałem nazwy tych dwóch miejscowości.
Glinik Górny i Gogołów.
Gogołów.
Strzelec Frysztak. Grałam 12 lat w ping-ponga.
We Strzelcu Frysztak.
W drugiej lidze. Jestem zajebista w ping-ponga. Strzelec Frysztak.
Czym ty jesteś niezajebista? Są takie rzeczy w ogóle? Nie, ale pytam serio, bo są jakieś takie rzeczy, wiesz, w których
jestem kiepska z wielu, wielu rzeczy, na przykład z historii, daty.
Tak, matematyki i fizyki.
Pamięć do takich kurde rzeczy, ale do imion, do tytułów. z fizyki, z chemii.
Tak, to są, strasznie się to przydaje na co dzień. Czy masz...
Polityki coraz mniej kumam, coraz mniej chcę, bo po prostu...
To jest akurat chyba zaleta, wiesz?
Niech się zajmują ludzie, którzy naprawdę mają na to siłę i talent do tego, bo ja już tutaj wymiękam.
Czyli w Pingla jesteś dobra.
Więc jak najmniej gadam o polityce, bo już po prostu męczy mnie to.
Czyli w Pingla jesteś dobra.
W Pingla jestem super.
Serio?
Serio mówię.
Ile? 12 lat grałaś w klubie?
No zaczęłam trenować, jak miałam 10-11 lat i grałam do 18, aż potem poszłam do szkoły i rzeczywiście mniej już grałam. Potem sobie rozwaliłam kolano raz, drugi raz i coraz mniej grałam. I teraz wróciłam do tego ping-ponga. I czasem sobie... mam koleżankę od ping-ponga. Pozdrawiam. DJ, praktyczna Marta. Bardzo chce mnie ograć, ale jeszcze jej się to nie udało.
Jasne. Więc jak w sumie wracając do właśnie twojego Podkarpacia, twoich rodzinnych stron, słuchaj, tam no może nie zupełnie tak bardzo, ale jest to jednak ściana wschodnia, nie?
Południowo-wschodnia.
To wczoraj właśnie, no i zahaczając niestety trochę o tą politykę właśnie. Mm-hmm. Jak wczoraj mieliśmy ten, nie wiem, różnie mówią na to incydent, że spadły te dwie rakiety, prawdopodobnie to były ukraińskie, które tam się gdzieś zabłąkały.
Nie, to już jest potwierdzone, że to były ukraińskie. Tak. I chcesz, opowiem ci, jak ja zareagowałam. Mhm. To było na planie. Mieliśmy właśnie kręcić scenę kłótni rodzinnej i oczywiście ktoś wrzucił, zawirusował i panika. Mhm. Nie? Już jakaś panika. Mhm. I rzeczywiście w takim pierwszym odczuciu jest, o matko, znowu coś, ale ja jestem przecież w pracy. I to jest popieprzone, że okej, tutaj już wszyscy widzę w telefonach, ale ja mam tutaj pracę, ja mam tu do wykonania kurde rzecz i zajmę się tym potem. Mhm. I potem zobaczymy potwierdzone jakby informacje, bo to były cały czas jakieś niepotwierdzone informacje, jakieś plotki. Mhm. I cały czas robiłam nie będę w lękozie, nie będę w lęku, nie będę w panice. I jakoś naprawdę zaczęłam mocniej ufać swoim odczuciom i intuicji i tego, co mi się pojawia w ciele, to na te sytuacje miałam jakiś spokój. Mhm. Jakiś taki totalny, że nie, że to jest jakaś pomyłka, że to nie będę się bała, że przecież to jest jakaś abstrakcja.
Jakieś takiego
że,
wyparcie po prostu? Czy?
Nie, właśnie jakiś taki, nie wiem skąd, miałam przeświadczenie o tym, że to jest jakaś pomyłka. I rzeczywiście dzisiaj okazało się, że to była pomyłka.
Nie wchodzimy w fazę wojny.
Tak. Ale... I tak sobie dzisiaj jeszcze z mamą rozmawiałam przez telefon i moja mama tam oczywiście w większej panice i zmartwiona. A ja to jakoś tak jej rozpuściłam. Mówię, mamo, sobie wyobraź, jak oni tam siedzą w tych koszarach. Pamiętasz czterech pancernych? Oni tam przecież sobie... I gorzałe walą. I kurde, nie wiadomo, co tam się dzieje. Po prostu kurde, są tylko ludźmi i czasem się po prostu mylą. I niestety, jak się dzieje taka tragedia, jak wojna, no to te pomyłki się zdarzają też z dwóch stron, z trzech stron. Wojna to jest dla mnie ciężki temat do rozmowy, nie? To jest bardzo przykra rzecz i nie chcę tego wypierać, ale chyba się oswoiłam z tym.
Po przyzwyczailiśmy prostu, się.
Przyzwyczailiśmy się do tego,
od roku prawie.
Że jest wojna, nie?
Zauważyłem, nie wiem, czy też miałeś coś takiego, że jak się używa sformułowania przed wojną, to zwykle myślimy o latach 30., a powoli zaczęło występować coś takiego,
tak,
nie?
Tak.
Że przed wojną, to przed tą naszą. Znaczy w sumie nie naszą, ona nie jest jakby, że nas to aż, chodzi mi o to, że nas tak bardzo nie dotyka. Nie? Jak
znaczy dotyka nas właśnie przecież cały ten kryzys teraz, to jest po prostu już cały świat jest przeciwko Putinowi i to jest wojna całego świata, mam wrażenie.
Miałaś jakieś takie myśli w związku z tym, że jesteś, no dobrze, już nie chcę ciągle do tego wracać, ale wiesz, matką, aktorką, jesteś w miejscu, w którym jesteś teraz, geofizycznie, geopolitycznie w Warszawie. Myślałaś, co by było, gdyby?
Na pewno bym nie została i nie walczyłabym za ojczyznę, raczej bym uciekła, tak.
Czyli taki pragmatyzm po prostu.
Bez ludu może.
Dlaczego od razu bez ludu?
Nie wiem, żeby odpocząć od właśnie wszystkiego, że na pierwszy na przykład miesiąc, dwa na jakąś rajską wyspę.
A planujesz?
Walczyć o siebie, to jest instynkt przetrwania, nie? Na pewno by mi się odpalił instynkt przetrwania, bo taki mi się odpala.
Nie, to nie chciałem iść w tony, czy byś walczyła na pierwszej linii frontu, tylko raczej się chciałem zapytać właśnie, co by było gdyby, ale dobra, wyspa jest okej. Dobra, właśnie, słuchaj.
Bardzo możliwe, że skończę na takiej.
Ty masz kiedy w ogóle odpoczywać?
Bardzo dużo odpoczywam. Tak mi się wydaje, bardzo dużo relaksuję się, chodzę na saunę, ćwiczę sobie, albo chodzę na tańce różne, tak jak pięć rytmów, albo joga, robię różne rzeczy, dużo siedzę w domu też. Bo bym zwariowała. Robię sobie detoksy od ludzi, od używek. Jestem normalna.
Nie, to mam inne wrażenie, ale w pozytywnym tego słowa rozumieniu, że wiesz, bo tu jest i płyta, i po prostu jedna, teraz druga. Aktorzy w sumie mają mało czasu, nie?
Wiesz co, powiem ci, że odkąd jestem na freelancie, to mój rytm całkowicie się zmienił, i że robię na przykład projekt 3 miesiące, a potem mogę mieć 2 miesiące wolnego. A. Tak się też zdarza, nawet 3. I wtedy to jest mój czas wolny i wtedy odpoczywam, ale też robię na przykład muzykę, albo sobie piszę, albo różne rzeczy, nie? Albo podróżuję, albo nic nie robię.
To też jest przyjemne. No. Ile, słuchaj, w twoich rolach, o których już troszeczkę wspomnieliśmy, o tych przeszłych i tych ostatnich, o których jeszcze nie możemy powiedzieć. Ile jest z Marty Malikowskiej w poszczególnej roli? Oczywiście to jest jakaś kreacja, nie? Jakieś wyobrażenie postaci.
Jest moje ciało, jest mój głos.
A osobowość?
Jest moja osobowość, oczywiście. Mój charakter, jak do każdej tej z postaci, to jest moja wyobraźnia. Jak ja ją widzę, jak ja ją czuję, więc jestem w każdej.
Czyli się nie ukrywasz tak zupełnie, można powiedzieć, tylko przetwarzasz przez siebie, tak?
No nie da się inaczej.
Piję do tego, że Jan Nowicki powiedział, że udawanie jest czymś innym niż granie. Że jak udajesz, to nie jesteś aktorem, nie jesteś aktorką, tylko po prostu musisz zupełnie jakoś technikami to po prostu osiągnąć.
No ja mam inną metodę i każdy ma swoją.
Malikowieckiej. Ale to w sumie, kurczę, odpowiadałaś sama już sobie na kilka pytań.
Przepraszam, ja nie. Często jestem, ja wyprzedzam. Ja...
Tak, no właśnie to jest frustrujące.
Przepraszam, pewnie jest przez to trochę trudniej ze mną rozmawiać. Że
już się nigdy nie spotkam.
Że ja wyprzedzam trochę i przerywam, no tak.
Nie, mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Gdzieś odbierać tam, nie wiem. No, powiedziałaś, że Oscara nie chcesz, okej.
Ja Oscara już mam, dostałam od mojej niani.
Serio?
Na półce stoi Oscar. No.
No ale plastikowy.
Znaczy nie moje niani, tylko niani mojej córki. Plastikowy, tak.
Ale to jest, właśnie ja też dostałem kiedyś. I to jest zastrzeżona figurka, więc ona nie ma tego miecza niestety. Chyba, że masz dobrą podróbkę.
Taką z Tigera.
Tak, to właśnie myślałem o tym, ale właśnie.
Nie myślę o nagrodach. Bardziej sobie myślę, że tak, że chciałabym w takich produkcjach wysokobudżetowych, marzeniach takich, wiesz,
no właśnie,
światowych, no to takich, to sobie tam marzę o takich, nie?
Ale szukałaś
ale
coś.
Ale że o nagrodach, żeby... Nie, to...
Nie, to przychodzi później.
To są
później.
Takie, wiesz...
Dodatki do dodatki, kariery.
Fajne.
Jasne.
Przyjemne.
Raczej. Ale jak to? No nie zawsze, chyba nie odebrałaś, wypiałaś się na pierwszą. Karlowe Wary? Tak. Nie odebrałaś nagrody, rodzice...
Nie, to w Gdyni. Za debiut. W 2006 roku nawet producenci nie zaprosili mnie na festiwal, bo nikt nie sądził, że moja rola będzie zauważona.
Bo miałeś wtedy 29 lat, więc w ogóle chyba...
Nie, wtedy miałam 24, jak dostałam za debiut.
Jestem nieprzygotowany.
Pokićkało ci się, ale to każdemu się kićka. Mi się też kićkają te daty, już mi się pieprzy, co kiedy było. No.
Ale właśnie, zostałaś zaskoczona zupełnie tym.
Totalnie zaskoczona.
A rodzice oglądali, tak? Relacje?
Już nie pamiętam. Chyba oglądali. Chyba miałam jakieś parę godzin, bo to był jakiś taki telefon o popołudniu. Marta, co byś powiedziała, bo będę odbierał, to reżyser zadzwonił, co byś powiedziała, że się bardzo cieszę, no i że szkoda, że jej sama osobiście nie odbieram. I chyba zdążyłam zadzwonić do rodziców, żeby to oglądali, a ja sama grałam wtedy spektakl w Szczecinie. No i taka śmieszna rzecz, bo byłam w tym roku z przyjacielem moim na paszportach polityki i poznałam osobiście Grażynę Torbicką i jej powiedziałam, że Grażyna, że tak chciałam odbierać tę nagrodę, taką w sumie najważniejszą nagrodę, pierwszą, no tak, nie? Za debiut, tak. Kurde. I że kurczę, nie dałaś mi tej nagrody osobiście, ale mi przykro było. A ona mówi, to koniecznie to trzeba powtórzyć, to może możemy to zrobić, mogę ci dać tę nagrodę. Ta nagroda do dzisiaj jest u moich starych, to jest taka no wtedy mega brzydka rzeźba.
Jeszcze wtedy były te stare.
Takie,
nie?
Wielkie, jakieś takie po prostu monstrum, które się kurzy gdzieś na szafie.
Teraz są takie małe, kompaktowe. Uważam nawet, że za małe.
Tak?
Tak, takie małe, srebrne prostokąty po prostu. Tylko te główne są fajne.
Ale 9 tysięcy na konto wpłynęło. Pamiętam, kupiłam wtedy właśnie z Budyniem, kupiliśmy sobie nową pralkę i kupiłam sobie pierwszego w życiu laptopa.
No nie, to wtedy na tamte czasy, nie chcę cię postarzać, ale to było coś, nie? Bo to było...
A mi się wydaje, że w ogóle te stawki się nie zmieniły, że to było, wiesz, 16 lat temu, inflacja. Ale teraz chyba za debiut bardzo możliwe, że jest dalej 10 tysięcy, wiesz?
Tak? Cholera.
No bo nie... bardzo to jest możliwe.
To no, na ile wystarczy, na niewiele, nie?
Nie dowiadywałam się tego, ale... Co to jest teraz 10 tysięcy, nie?
Na słodycze. Co ja za to kurczę, kupię? Waciki?
Mieszkanie kosztuje milion. To jest w ogóle ciekawe
czasy. Nagroda pocieszenia. Nie, myślę może, że wiesz, że student to zdobędzie, to mu wystarczy. Będzie miał na mieszkanie.
No jakąś tam podróż starczy, no. Nie?
No co, powinno. Do Ciechocinka. Nie, taką do Ciechocinka to wypasioną.
Nie, to jest dużo kasy, 10 tysięcy.
Nie przesadzajmy. Tak,
nie przesadzajmy, tak, to jest dużo.
To jest dużo. A właśnie, propos pieniędzy, że szczęścia nie dają. Ale nie, już tak całkiem serio. Uważasz się teraz za osobę szczęśliwą?
Bywam szczęśliwa. Bo to szczęście to chyba... To nie jest takie konstans, nie? Że to sobie tak pływa. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że zaczynam się spełniać i jestem najbliżej siebie. Wybieram to, co naprawdę chcę i już te granice też pilnuję. Że te lata terapii jakoś zaowocowały, że lubię siebie i nawet kocham siebie coraz częściej.
A łowię z tego, że wcześniej było troszeczkę inaczej.
No było trudno, ciężko, różnie, kwadratowo, podłużnie.
Czyli uważasz, że teraz się jakby tak, nie wiem, wiesz, nie chcę przegiąć, ale że się narodziłaś na nowo, że zaczynasz jakby, wiesz, drugą siebie, coś takiego.
Oj, już którąś z kolei chyba, wiesz.
No, to 40 się nazywa schizofrenia.
40 raz się narodziłam. Każde urodziny to są jakby nowe narodziny, każdy projekt to jest nowe narodziny, każda miłość, każde zakochanie. To już tak filozofując można powiedzieć, że każdy poranek to jest nowa ja.
Czyli cieszysz się małymi rzeczami.
Tak, cieszę się małymi rzeczami, codziennością, to mnie cieszy.
A propos przyjemności, zagrałabyś u Patryka Wegi?
Przyznam się szczerze, że kiedy widziałam pierwszy serial Pitbull, to nawet do niego napisałam.
Odpisał?
Odpisał. Wysłałam mu ten mój film, mój i Agaty Uniatowicz film, nasz film, taki portfolio, 7 minut. Ja go długo nie wstawiałam na sieci i on teraz jest. I ja go wtedy wysłałam Patrykowi. Patryce Wedze. I odpisał mi, że wow, że takiej osobowości on szuka. Że super film.
No to co się stało?
I na szczęście się potem nie odezwał, bo nagrał drugi i trzeci i czwarty i piąty film. I ja już nie chciałam.
Dlaczego?
Nie, no, a chodzisz?
Nie będę.
Chodzisz do kina na premiery Patryka Wegi? Oglądasz?
Oczywiście. Urzekła mnie Niewidzialna wojna. No na tyle mnie urzekła, że nie widziałem.
No właśnie.
Dobra, czyli jesteś jakoś selektywna w wyborze ról, nie?
Staram się, tak.
Teraz masz taką możliwość już chyba.
Zawsze człowiek ma taką możliwość, nie?
Tylko jest trudniej po prostu kiedyś. Bo no, teraz jednak masz...
No, paru projektów żałuję, no. Znaczy...
Porozmawiajmy o nich. Nie będę...
Bo niby się tak, wiesz, gada, że niczego nie żałuję, ale kurde, no... Tam parę odcinków czegoś tam bym wyrzuciła z sieci, nie? I parę fotek i parę epizodów, ale no, nie byłabym tą, która jestem, gdyby nie te rzeczy, więc...
To mnie ukształtowało, przeszłam.
Bla, 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 jakoś z tym żyję.
Nikt nie kojarzy całe szczęście, nie? Bo ja nie wiem, o czym mówisz, więc chyba
słuchaj, okay. Kiedyś tak na żarty Błażej Król z Iwoną, jak byłam u nich, to zrobili mi psikusa i włączyli, a teraz włączymy najgorsze rzeczy Malikowskiej. Co my tu mamy, nie?
To się pochwal.
To kurde, każdy może sobie zrobić research. Ja nie będę się tym chwalić, ale powiem ci, że to nie było dla mnie łatwe, nie?
Niby śmiechy, chichy, ale
śmiechy,
nie było
chichy,
miło.
Ale takie... Spierdalaj!
Wyłącz to.
Wyłącz to, nie mogę patrzeć na siebie. Boże, co to w ogóle za scenariusz, co to za gadka, jak ja tam wyglądam, nie? W ogóle nie.
Ale przeszło. Przeszło, już tego nie ma. Nie, oprócz sieci, wiesz, poza internet nie wyjdzie, nie?
Ale to pewnie... Kurczę, pewnie jak za 30 lat zobaczę to, co zrobiłam teraz, to jest chyba jakieś takie naturalne, że
to są początki.
Że przecież nawet mówię o tej technologii. Jak ja patrzę teraz na film ten, w którym debiutowałam, jego się nie da oglądać. Dźwięk fatalny.
To jeszcze chyba była taśma, nie? To nie była cyfra.
To nie była cyfra, ale jakaś taka, wiesz, kurde, że to wygląda jak VHS, nie? Że nawet pod tym względem masz takie, kurde, to cię boli, nie?
Poza tym mówiliśmy troszeczkę o twojej córce, że ona jest już teraz stara kobita, nie? No dobrze, jeszcze niepełnoletnia. Jeżeli powiedziałaby, mamo, chcę być aktorką, no bo już trochę gra, jak tak, powiedziałaś, tak. To byś namawiała, była neutralna, co byś powiedziała?
Oczywiście, Jagoda, idź za swoim serduchem i idź tam, gdzie chcesz. Rób to,
mama załatwi,
co ci sprawia radość. I no nie, chyba nie mam takiej mocy.
Jeszcze.
Jeszcze. Ale niech będzie, kim chce być.
Pomimo, wiesz, tych trudnych jakichś początków, o których mówiliśmy na początku, to no trochę się zmieniło, nie? Trochę się zmienia, ale umiałaby się jakoś przygotować na to, co by ją spotkało. Nie zakładajmy, że od razu złe
w ogóle, rzeczy. W ogóle nie. Mogę ją tylko wspierać, nie przygotuję jej. Zresztą ona jest taką silną, też mocną osobowością, że ona sobie nie da narzucić niczego. Ona dokładnie już decyduje o sobie, co się ubiera, do jakiej szkoły chce iść, sama wybrała liceum. Nie narzucam jej, staram się nie narzucić. Oczywiście, że obserwując mnie, nasiąka mną, ale ja też nasiąkam nią i dużo rzeczy się od niej dowiaduję i dużo mnie uczy, naprawdę.
Serio? To nie jest...
No, mam nadzieję, że nie będę właśnie boomersem, dziadersem, dzięki temu, że mam kontakt z tymi nastolatkami.
Czyli to nie, jest autentyczne, nie? Że, nie, no powiedz coś więcej po prostu, że...
Że czego ona mnie uczy?
Tak, oprócz, wiesz, oprócz takiego języka, powiedzmy, starczo to zabrzmi, ale młodzieżowego, to jeszcze czego się uczysz od córki?
Właśnie, chyba najwięcej, czego ona mnie uczy, to bezprzemocowości. Że ona jest bardzo czuła na tym punkcie, gdzie przekraczam granicę jej. Ona pilnuje swoich granic bardzo mocno i też jest bardzo uważna na właśnie przemoc w szkole, w internecie, wszędzie, nie? I tego mnie uczy.
Marta tak sobie myśla.
Że od razu mnie wychwytuje. A tu jesteś, nie mów mi tak, nie odpowiadaj tak.
Tu jesteś despotą.
Tak, i tutaj muszę wykonać czasami, wiesz...
Korektę.
Cofnąć się, przeprosić. Tak.
Czyli znowu wracamy do tego, że jesteś człowiekiem. Nie, no takie... Dobra, Marta, czego ci w ogóle tak życzyć, wiesz, na najbliższą przyszłość?
Dużo zdrowia. Dużo zdrowia. Psychofizycznego zdrowia. Tego, jak będę zdrowa w ciele i umyśle, to sobie poradzę z wszystkim. I tobie też życzę dużo zdrowia i wszystkim życzę dużo zdrowia i dużo spokoju. Dużo spokoju.
Dobra, dzięki bardzo.
I ja też dziękuję.
No i tobie też życzę zdrowia i odpoczynku, bo wydaje mi się, że może to jest mylne wrażenie, że jesteś strasznie zabiegana.
Nie. Wiesz, jak ostatnio chodzę spać o 22, 23. Jak jestem w takiej trybie pracy, to daję sobie dużo odpoczynku, bo się nie da inaczej. Oddychamy.
Myślę nad ostatnim mądrym pytaniem, ale chyba już wszystkie zadałem. Wyprzedziłaś mnie. Dobrze, także dzięki bardzo za dzisiaj. To była fajna w ogóle przyjemność, wiesz, się że pooglądać też właśnie w twoich odpowiedziach i jestem bardzo zadowolony z tego, jak to poszło.
Dziękuję i sorka, że ci przerywam. No już tak mam.
Bardzo dobrze.
Dygresja.
Bardzo
nie?
Dobrze, wiesz, gość się wygada. To jest okej.
Bez gadania.
Bez gadania. Super. Dobra, dzięki.
Dzięki.